Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Rozpoczyna się pierwsza część liturgii Wielkiego Piątku, liturgia słowa. Proroctwo Izajasza przepowiada owoce męki i cierpienia Mesjasza, na którego Pan zrzucił winy nas wszystkich. Cierpienie człowieka, zwłaszcza niewinnego, pozostanie zawsze tajemnicą. Odpowiedź dał nam Chrystus. On z drogi krzyża czyni drogę chwały.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy słyszeli, na kim się ramię Pana objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy za nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo. Dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz. Za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto słowo Boże.
Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, w ręce ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy, postrachem dla moich znajomych. Ucieka, kto mnie ujrzy na drodze. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swym miłosierdziu. Bądźcie dzielni i mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.
Drugie czytanie ukazuje nam Chrystusa, jedynego i najwyższego arcykapłana, który stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Chrystus jest naszym pośrednikiem u Ojca, dlatego z ufnością zbliżamy się do tronu łaski. Tym tronem łaski jest dziś dla nas zwycięski krzyż.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże.
Naoczny świadek, jedyny uczeń, który stał pod krzyżem. Święty Jan przedstawia ostatnią drogę Chrystusa, drogę krzyżową. Patrzy on na swojego mistrza oczyma wiary. Dla niego i dla nas ukrzyżowany jest królem, kapłanem, mesjaszem, synem Bożym i światłością, oświecającą wszystkich szukających prawdy. Ukazuje nam przebite Boże serce, które nie tylko nie chce nas osądzić, ile zbawić.
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich:
Kogo szukacie?
Odpowiedzieli mu: Rzekł do nich Jezus:
Ja jestem.
Również Judasz, który go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał:
Kogo szukacie?
Oni zaś powiedzieli: Jezus odrzekł:
Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.
Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra:
Schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec?
Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi. Pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: On odpowiedział:
Nie jestem.
A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i jego naukę. Jezus mu odpowiedział:
Ja przemawiałem jawnie przed światem, uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem.
Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc:
Tak odpowiadasz arcykapłanowi.
Odrzekł mu Jezus:
Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz?
Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: On zaprzeczył, mówiąc:
Nie jestem.
Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł:
Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie?
Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł:
Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?
W odpowiedzi rzekli do niego: Piłat więc rzekł do nich:
Weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa.
Odpowiedzieli mu Żydzi: Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego:
Czy ty jesteś królem żydowskim?
Jezus tak odpowiedział:
Czy to mówisz od siebie? Czy też inni powiedzieli ci o mnie?
Piłat odparł:
Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił?
Odpowiedział Jezus:
Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.
Piłat zatem powiedział do niego:
A więc jesteś królem?
Odpowiedział Jezus:
Tak, jestem królem, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
Rzekł do niego Piłat:
Cóż to jest prawda?
To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich:
Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego?
Oni zaś powtórnie zawołali: A Barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał ubiczować, a żołnierze, uplutrzy koronę ścierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: i policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich.
Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy.
Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich:
oto człowiek.
Gdy go ujrzeli, arcykapłani i słudzy zawołali: rzekł do nich Piłat:
weźcie go i sami ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy.
Odpowiedzieli mu Żydzi: gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znowu do pretorium i zapytał Jezusa:
skąd jesteś?
Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego:
nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować?
Jezus odpowiedział:
nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie.
Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej, i rzekł do Żydów:
oto król wasz.
A oni krzyczeli:
precz, precz, ukrzyżuj go!
Piłat rzekł do nich:
czyż króla waszego mam ukrzyżować?
Odpowiedzieli arcykapłani: wtedy wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata:
thank you.
odparł Piłat.
Co napisał, napisałem.
Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki:
niewiasto, oto syn twój.
Następnie rzekł do ucznia:
oto matka twoja.
I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł:
pragnę.
Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:
wykonało się.
Był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat. Ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowano im połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, lecz tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się spełniło Pismo: kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: będą patrzeć na tego, kogo przebodli. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytem z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny, miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. a na miejscu, gdzie ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania, bo grób znajdował się w pobliżu, złożono ciało Jezusa. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Pod koniec IV wieku pątniczka z Hiszpanii o imieniu Egeria wyruszyła do Ziemi Świętej. Była wnikliwą obserwatorką. Pozostawiła ze swojej podróży szczegółową relację zawierającą opisy miejsc, które odwiedziła i ludzi, których spotkała. Wśród zapisków, które pozostawiła, odnajdujemy opis nabożeństwa, w którym uczestniczyła w Jerozolimie w piątek Wielkiego Tygodnia. Egeria pisze, że podczas tego nabożeństwa wnoszono do świątyni krzyż, czytano mękę Jezusa i śpiewano hymny przeplatane modlitwami. Ponad 1600 lat później w Koszalinie robimy dokładnie to samo. Wysłuchaliśmy męki Pana Jezusa. Za chwilę wyśpiewamy modlitewne prośby, a po nich zostanie wniesiony do świątyni krzyż. Musi chyba mieć to jakieś duże znaczenie, skoro od prawie 2000 lat chrześcijanie czynią to w niezmienionej formie, co roku, przeżywając piątek Wielkiego Tygodnia. Przez okres Wielkiego Postu, w czasie nabożeństw gorzkich żali, zatrzymywaliśmy się, rozważając siedem słów, siedem zdań, jakie Jezus wypowiadał z wysokości krzyża. Dziś wszystkie te słowa wybrzmiewają jeszcze pełniej, gdyż dziś wspominamy bezpośrednio dzień, kiedy Jezus wołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dziś wspominamy dzień, gdy Jezus otworzył bramy raju łotrowi i gdy zatroszczył się o los swojej matki, oddając ją w opiekę umiłowanego ucznia. Dziś wspominamy dzień, gdy Jezus rozpięty między ziemią i niebem pytał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To dziś stajemy wobec tajemnicy naszego odkupienia dokonanego przez Jezusa wołającego: pragnę, wykonało się. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Więcej słów z krzyża nie padło, ale słowa o krzyżu padły wcześniej. Jeszcze przed swoją męką, gdy nikt nawet nie przypuszczał, że nauczanie mistrza z Nazaretu znajdzie tak tragiczny po ludzku finał, ci, którzy garnęli się do Jezusa, usłyszeli z Jego ust słowa: kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój. W czasach Jezusa krzyże były czymś powszednim. Często stały przy drogach i przypominały ludziom, kto rządzi w rzymskiej Palestynie i co czeka tych, którzy spróbują przeciwstawić się tej władzy. Kiedy więc w takim klimacie Jezus mówi słowa: kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, to nie były one zachęcającą perspektywą. Kto chce pójść za mistrzem z Nazaretu, ma szykować się na wzięcie krzyża. Jeśli ktoś na poważnie zaczął rozważać te słowa, pewnie przełknął z lękiem ślinę i serce zabiło mu szybciej. To tak, jakby dziś ktoś powiedział: kto chce pójść za mną, niech weźmie ze sobą szubienicę albo niech weźmie ze sobą krzesło elektryczne. Jeśli chcesz iść za mną, powinieneś wiedzieć, że czynisz coś, co wywoła sprzeciw, że narazisz się na oskarżenia, które pociągną za sobą konsekwencje dla twojego życia. Porównanie pójścia za Jezusem do wzięcia krzyża było 2000 lat temu, gdy skazańcy wisieli na krzyżach przy drogach, bardzo czytelną i bardzo ponurą metaforą. 2000 lat temu Palestyna była zapełniona krzyżami przy drogach, podobnie jak dziś Polska. Różnica jednak jest istotna. Krzyże stojące dziś przy naszych drogach nie budzą już takich negatywnych odczuć. Dziś krzyż nie szokuje, nie dziwi, nie wywołuje takich emocji. Bo 2000 lat temu ludzie, patrząc na krzyż, z obawą myśleli: jeśli złamię prawo, mogę być następny. A Jezus dodał: jeśli pójdziesz za mną, następny krzyż może być dla ciebie. Dziś na krzyż patrzymy ze spokojem, bo dziś każdy krzyż to nie ostrzeżenie. Dziś każdy krzyż jest już zajęty przez Jezusa. My dzisiaj Jezusowych słów „weź swój krzyż” nie tłumaczymy jako uświadomienia sobie konsekwencji naszej wiary. Sprowadzamy te słowa do bardziej bezpiecznego poziomu. Wytrzymaj ze swoimi trudnościami. Postaraj się dźwigać swój codzienny ciężar. Przecież każdy ma swój krzyż. Bądź wytrwały. Stemperowaliśmy radykalizm jezusowego realizmu krzyża. Pod pojęciem krzyża nie kryją się już dwie belki. Pod słowami „weź krzyż” nie kryje się już obawa bólu i gwoździ, ale krzyż dzisiaj to nadal osamotnienie, odrzucenie, wyśmianie. Krzyż to znak podziału, granica, tu, nie dalej. I krzyż to konsekwencje tej granicy. Weź krzyż swój, to znaczy miej odwagę powiedzieć, gdzie jest granica i ponieś tego konsekwencje. Weź swój krzyż, to przyznaj się w pracy, że zgadzasz się na przykład z bioetyczną nauką Kościoła albo z katolicką moralnością małżeństwa. Weź swój krzyż, to rozliczaj się uczciwie z urzędem skarbowym i naraź się na wyśmianie, na bycie nie dzisiejszym, nieobrotnym. Kto chce pójść za mną, czyli kto chce słuchać mnie i wierzyć mi i żyć tą wiarą, niech będzie gotowy na wzięcie krzyża, a więc niech będzie gotowy na to, co wiąże się z krzyżem, na odrzucenie, wyśmianie, niezrozumienie. Pójście za Jezusem to ryzyko, że będzie się odsuniętym poza nawias, że straci się uznanie, i to jest ten krzyż, do wzięcia którego Chrystus zachęca. Nie chodzi więc o bierne pogodzenie się ze swoim losem. jest mi ciężko, ale Chrystus powiedział, żeby wziąć swój krzyż, więc nie będę już narzekał. Wzięcie krzyża to coś więcej. Jest jeszcze jeden aspekt wzięcia krzyża. Krzyż staje się bramą. Bramą prowadzącą do wspólnoty ludzi. Ludzi odsuniętych, niezrozumianych. Wyobcowany z grupy z powodu opowiedzenia się za Jezusem i Jego nauką, spostrzegam, że takich jak ja jest więcej. I dostrzegam, że moje niezrozumienie, moja samotność jest czymś, co łączy mnie z innymi ludźmi. W ten sposób ze świata wyodrębnia się nowa wspólnota, którą nazywamy Kościołem, do tworzenia której zostaliśmy zaproszeni. Krzyż, pozorna klęska, staje się bramą do wspólnoty, staje się zaczątkiem czegoś nowego. Z narzędzia obumierania staje się źródłem nowego życia. 1600 lat po Egerii, wspomnianej na początku, do Ziemi Świętej udaje się pewna kobieta z Francji. W Jerozolimie wśród gęstwiny sklepów i sklepików wypatruje sklep jubilerski. Wchodzi do niego i zwraca się do sprzedawcy. Chciałabym kupić jakąś pamiątkę z Jerozolimy. Coś z biżuterii, najlepiej coś charakterystycznego, może srebrny łańcuszek z krzyżykiem. Sprzedawca położył przed nią tacę wypełnioną małymi srebrnymi krzyżykami. Kobieta oglądała je przez chwilę i pyta: ładne, ale nie ma pan takiego krzyżyka bez tego człowieczka na nim? Są więc krzyże przy drogach w tymże celu, by ludzie przechodząc wzrok podnieśli na krzyż i wspomnieli tego, który dokonał żywota i czcili go ponad wszystkie rzeczy. Tak uczony mnich w jednym ze średniowiecznych traktatów odpowiadał, dlaczego stawiane są przy drogach krzyże. Już nie tak jak w Palestynie czasów Jezusa, by grozić i odstraszać przed łamaniem prawa, ale w tymże celu, by ludzie przechodząc wzrok podnieśli na krzyż i wspomnieli tego, który dokonał żywota i czcili go ponad wszystkie rzeczy.
Stajemy w duchu przed Chrystusem, wiszącym na ołtarzu krzyża, na którym złożył w ofierze swoje życie za wszystkich ludzi. Podwyższony nad ziemią wszystkich pociągnął do siebie. Dlatego modlimy się za wszystkich ludzi i za cały świat. Czynimy to, posługując się modlitwą sięgającą starożytności chrześcijańskiej. Diakon zapowiada intencje, następnie wszyscy modlą się w ciszy, po której celebrans podsumowuje modlitwy zgromadzenia specjalną prośbą. Każdorazowe amen winno być świadomym włączeniem się i osobistym potwierdzeniem.
Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swego Kościoła Świętego, aby rządził świętym ludem Bożym.
Wszechmogący wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Módlmy się za naszego biskupa Edwarda, za wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny.
Wszechmogący wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serca i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenu, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia.
Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twojego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznawali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Módlmy się za rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju.
Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem.
Wszechmogący wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Rozpoczyna się druga część dzisiejszej liturgii, adoracja krzyża. Odsłonięty krzyż pragniemy z wdzięcznością uczcić. Krzyż, narzędzie śmierci, stał się znakiem zwycięstwa i naszego zbawienia. Odsłonięcie krzyża następuje w trzech etapach. Po każdym z nich klęka się i w odpowiedzi pójdźmy z pokłonem wyraża się wdzięczność Chrystusowi za trud naszego zbawienia. Kapłan na czas adoracji, na znak szacunku dla krzyża, zdejmie szaty mszalne i buty. Adorując dzisiaj z szacunkiem i pobożnością krzyż, możemy uzyskać odpust zupełny. Adoracja będzie miała następujący porządek. W pierwszej kolejności podejdzie główny celebrans, następnie koncelebransi, asysta, siostry zakonne i wszyscy wierni. Krzyż zostanie położony na katafalku, gdzie w ciągu roku kładziemy na nim trumnę z ciałami naszych bliskich. Będziemy podchodzić w następujący sposób. Do belki pionowej, czyli ucałowania stóp Zbawiciela, podchodzą dwa środkowe rzędy kościoła. Natomiast do lewego ramienia krzyża podchodzi lewa nawa boczna kościoła i chór, a do prawego ramienia krzyża prawa nawa kościoła i ludzie stojący pod chórem. Ofiary składane podczas adoracji są przeznaczone na utrzymanie grobu Pańskiego w Jerozolimie.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Pójdźmy z pokłonem.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Pójdźmy z pokłonem.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Pójdźmy z pokłonem.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Rozpoczyna się czwarta część liturgii. Zgodnie z wielowiekową tradycją, na zakończenie liturgii wielopiątkowej przenosi się Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego. Naszą uwagę kierujemy przede wszystkim na wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament. Grób Pański jest wypełniony prawdziwą obecnością Chrystusa, który za nas oddał swoje życie. Za chwilę wszyscy z żalem i smutkiem zawołamy: odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. Niech ta przejmująca chwila będzie przeniknięta głęboką modlitwą i wdzięcznością.
Odszedł pasterz od nas, zdroje wody żywej, Zbawca, źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Ten, co pierwszy chudzi, złowił w swoje sidła, sam już w więzach leży, opadły mu skrzydła. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Oto boski Zbawca zamki śmierci skruszył, zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Zmiażdżył władzę czarta mocą bóstwa swego i ujarzmił pychę wroga piekielnego. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud.